Radio Szczecin i wydawnictwo Muza prezentują książkę do posłuchania. Leszek Herman. Sedinum. Wiadomość z podziemi. Czyta Piotr Grabowski.
Paulina, sącząc ostatnie łyki kawy, obserwowała dyskretnie Igora, który w skupieniu czytał jej tłumaczenie. Przesadziłam z tą kiecką. Weźmie mnie za jakąś desperatkę, pomyślała. Podając mu kartkę, zwróciła uwagę na ładnie owłosione przedramiona i oczywiście drogi zegarek od Calvina Kleina. Ciekawe, czy ma dziewczynę, pomyślała jeszcze, dostrzegając brak obrączki. Pewnie długie blond włosy i duże napompowane ego, czytaj cycki, dodała w myślach, sama się dziwiąc swojej złośliwości. Igor skończył czytać i popatrzył na nią znad rozpostartej kartki. Wygląda jak zwykły list pożegnalny, ale kilka rzeczy jest zastanawiających, powiedział, spoglądając ponownie na pismo. O, ciekawe, że się nie podpisał. Też się nad tym zastanawiałam. Może jego tożsamość była oczywista dla adresatki, a nie chciał jej ujawniać wszystkim. Prawdę mówiąc, spodziewałem się czegoś konkretniejszego. Igor położył kartkę na stole i oparł łokcie na blacie. Czegoś w stylu raportu. Raportu? Paulinę zdziwiło to określenie. No tak, jakiejś informacji o wykonanym zadaniu, nawet zaszyfrowanej. Czytając to po raz setny, także zaczęłam się w tym doszukiwać jakichś ukrytych znaczeń, ale obawiam się, że to tylko zwyczajny list do kobiety. Paulina poprawiła sukienkę i spojrzała na Igora. Obiecał mi pan powiedzieć, co było na pace tej ciężarówki. Igor popatrzył na nią przeciągle i oparł się, wyciągając długie nogi obok stolika. Mruknął. Pokazała mi pani tylko tłumaczenie. Skąd mam wiedzieć, czy to wszystko? Sam pan powiedział, że nie zna niemieckiego, odparowała złośliwie. Popatrzył na nią spod łba. Ja mimo wszystko mam więcej powodów, żeby pani nie ufać, rzucił, rozglądając się jednocześnie za kelnerką. Ale mam propozycję. Słucham? Jaką? Wyglądała na zaciekawioną. Nie chciałbym, żeby jutro rano w prasie ukazał się kolejny sensacyjny artykuł na ten temat, który znowu narobi mnóstwo kłopotów. Jakich kłopotów? Przerwała mu zirytowana. Co w tym złego, że ludzie przeczytają o legendarnych podziemiach szczecińskich? Od lat się o tym mówi. Igor położył ręce na stoliku i złożył dłonie. Pewnie pani o tym przeczyta, możliwe, że jeszcze dziś, na jakimś portalu albo forum. W nocy było włamanie do piwnic hotelu. Włamanie? Paulina popatrzyła na niego zaskoczona. Coś ukradli? Nie, ale sądząc po śladach, buszowali przy ciężarówce. Przeszukali dokumentnie nieboszczyka. I chyba cieć ich nakrył. Możliwe, że doszło do jakiejś szarpaniny, bo dziś w nocy znalazłem go martwego. Paulina poczuła, jakby ktoś ją walnął w głowę. Martwego? Jak to? Ktoś go zabił? Nerwowo przeczesała palcami włosy. Chyba ktoś go popchnął. Upadając, rozbił sobie głowę. Kiedy go znalazłem, już nie żył. Paulina, kompletnie zaskoczona, siedziała z otwartymi ustami i patrzyła niewidzącym wzrokiem w ścianę za Igorem. Czy wyłamano zamek? Czy drzwi były otwarte? Wszedł pan do mieszkania? Dyżurna policjantka z komisariatu Śródmieście chłodnym, znudzonym głosem zadawała kolejne pytania. Igor odwrócił się w kierunku drzwi tarasowych. Nawet nie spojrzał, ale zamek był w porządku. Podszedł i przekręcił klamkę. Czyżbym ich nie zamknął? Może tylko przymknąłem, pomyślał. Tak, wszedłem, odpowiedział powoli. Dostali się prawdopodobnie przez drzwi tarasowe. Chyba nie były zamknięte. Chyba? Dobrze, nie pamiętam, ale jak wróciłem do domu, to były otwarte na całą szerokość. Czy zauważył pan ślady włamania? Policjantka cały czas mówiła tym samym, znudzonym głosem. Poza plamą na tarasie właściwie nie ma żadnych śladów. Igor poczuł, że to, co mówi, brzmi mało przekonująco. Po prostu zniknął twardy dysk. Czy coś poza tym zginęło? Czy są jakieś zniszczenia? No nie, nic poza twardym dyskiem nie zginęło. Igor podrapał się po brodzie. Czy pan pił alkohol dzisiaj? Igor popatrzył na puszkę na stole kuchennym. Jedno piwo, zacząłem w sumie. Ale chyba nie sugeruje pani, że nie wiem, co mówię.
Niczego nie sugeruję, westchnęła policjantka.
Czy możliwe, że położył pan ten dysk gdzieś i zapomniał o tym?
Nie wyjmowałem twardego dysku. Po co miałbym to robić? To jest dysk wewnętrzny.
Igor poczuł, że ogarnia go złość.
Przykro mi, ale nie możemy przyjąć tego zgłoszenia, stwierdziła policjantka beznamiętnym tonem. Jeżeli pan nadal chce zgłosić tę kradzież, to proszę przyjść do nas do komendy. Nie mogę wysłać patrolu do takiej sprawy.
Dobrze, pofatyguję się na komisariat. Igor podszedł do biurka i spojrzał na martwe monitory. Wychodząc, wyłączył je. Dałby za to głowę. Zawsze tak robił. Teraz natomiast były włączone.
Mam po prostu przyjść i zgłosić włamanie?
Tak, dyżurny funkcjonariusz zdecyduje, czy przyjąć to zgłoszenie. Policjantka chyba przeprowadzała takie rozmowy każdej nocy.
Czy mogę panu w czymś jeszcze pomóc?
Nie, dziękuję. Do widzenia. Igor rozłączył się i popatrzył na ekran komórki. Przypomniał sobie o numerze telefonu, który zostawił mu zeszłej nocy policjant w cywilu. Szybkim krokiem przeszedł do sypialni i z kieszeni dresów wyjął wizytówkę. Marek Bondar, przeczytał pod nosem. Spojrzał na zegarek. To chodziła 20. Czy o tej porze można mu zawracać głowę? A jeśli dziś nie ma dyżuru? Czy co tam oni mają? Przeszkadzać mu w domu? Był przekonany, że coś jest nie tak. Twardy dysk naprawdę zniknął. Właściwie nigdy sam nie zaglądał do komputera. Ten chyba miał nawet jeszcze plomby. Komu mogłoby zależeć na kradzieży jego dysku? Miał tam kilka rozpoczętych nowych projektów oraz dwie dopiero co zrobione inwentaryzacje, nie wspominając o archiwum. Te materiały stanowiły dużą wartość dla projektantów, dla ewentualnej konkurencji, ale jeszcze nie słyszał w środowisku o tym, żeby ktoś z tego powodu kogoś okradł. Więc jednak chodzi o coś innego. Zdjęcia z podziemi. Po wczorajszych wydarzeniach to było pierwsze, co mu przyszło do głowy, ale wydawało się to zbyt sensacyjne, żeby mogło być prawdziwe. Kogo one obchodzą? W ramach wdrożonego właśnie programu oszczędnościowego Paulina do redakcji wróciła tramwajem. Miała dobre połączenie z okolicy Alei Fontan, więc nie zdążyło jej to zdołować. Gdy wysiadała na przystanku przed redakcją, zadzwonił telefon. Paweł. Dzwonił już 2 razy, gdy była z Igorem na kawie, ale wtedy nie odebrała. No i co się tak dobijasz? Nie mogłam odebrać. Mów szybko, czego się dowiedziałaś. Musimy szybko podjąć jakieś decyzje w sprawie jutrzejszego wydania. Paweł od razu przeszedł do meritum. Jutrzejsze wydanie pójdzie tak, jak planowaliśmy. Poprosili mnie, żebym póki co nie pisała na ten temat. Przynajmniej do momentu, gdy tego nie ogarną. Boją się, że tam się ktoś włamie albo że się zrobi jakaś awantura.
Jak to, żebyś nie pisała? Paweł prawie krzyknął. Przecież nie mogą ci zabronić. Jak już Starska wie, to za chwilę będzie wiedział cały Szczecin. Ona uwielbia robić wywiady, najczęściej ze swoim zdjęciem.
Powiedziałam, że mnie poprosili, a nie zabronili. Ten Fleming obiecał, że da mi od razu znać, jak tylko skończą to zabezpieczać i zadecydują, co dalej.
Ale mnie chyba możesz powiedzieć, co do diabła jest tam takiego sensacyjnego. Paulina przełożyła telefon do drugiej ręki i otworzyła oszklone drzwi, wchodząc do klatki schodowej.
Wierz mi, warto poczekać ten dzień, dwa. To jest naprawdę sensacja. A dzięki temu będziemy mieli znowu ten materiał jako pierwsi.
Ale co to jest?
Nie powiem ci. Przecież cię znam. Jeśli ocenisz, że to ci się opłaca, zaraz napiszesz to sam. Albo każesz to zrobić Baśce czy komuś innemu.
Uśmiechnęła się do siebie, słysząc, jak Paweł zaczyna wrzeszczeć i kląć.
Wyszła z windy i pchnęła szklane drzwi do hali redakcji. Nie odrywając telefonu od ucha, podeszła do szyby oddzielającej gabinet, w którym siedział Paweł, i uśmiechając się złośliwie, zastukała w szybę.
Paweł, zirytowany, pomachał ręką w jej kierunku, jakby chciał ją odpędzić, i dopiero potem spojrzał. Zacisnął zęby i odłożył komórkę na stół. Skinął, żeby weszła.
Robisz sobie żarty? Spytał jeszcze zły.
Nie robię żadnych żartów. Po prostu obiecałam, że napiszemy o tym, jak nam pozwolą. I uważam, że to się nam bardziej opłaca niż pójście z nimi na udry. Może jeszcze namówię tego Fleminga na jakiś wywiad albo coś w tym stylu?
Paweł spojrzał na nią złym wzrokiem i sięgnął po małą kartkę leżącą obok góry papierów.
Dobra. Jak ktoś napisze o tym wcześniej, albo Starska udzieli wywiadu w Błyskach Fleszów, to będziesz pisała wyłącznie nekrologii.
Nie zamieszczamy nekrologów.
No, to coś równie interesującego. Coś znajdę, spoko.
Popatrzył na nią spod łba i podał jej żółtą, samoprzylepną karteczkę.
Dzwonił jakiś Angol 1,5 godziny temu. Chciał z tobą gadać w tej właśnie sprawie. Umówiłem cię z nim na 16:00.
Na 16:00? Miałam być w domu o tej porze. Umówiłam się z ojcem.
Paulina spojrzała nerwowo na zegarek. Przełóż ojca. To cię na pewno zainteresuje. Choć głowy nie dam, czy to nie jakiś pomyleniec. Powiedział, że wie, kim jest ten trup spod ziemi.
Usiedli w loży pod oknem. Paulina wyjęła z torby notatnik i położyła go przed sobą. Spojrzała dyskretnie na zamawiającego kawę Johana. Mógł się podobać. Gdy spojrzał na nią z uśmiechem, zadała najbanalniejsze pytanie, jakie można było zadać. Od razu się skarciła w myślach za głupotę.
Jak się panu podoba Szczecin?
Uśmiechnął się znowu.
Jest nierówny. Niektóre miejsca są urzekające. Jak już zaczynam myśleć, że znalazłem się w wyjątkowo pięknym mieście, idę dalej i wpadam na koszmarne bloki. W dodatku pomalowane na pomarańczowo. To niestety dokładnie ilustruje podział na to, czego dokonali tutaj Niemcy, a czego my.
Paulina uśmiechnęła się z przekąsem.
Jak do tej pory Szczecin znałem tylko z opowieści mojego dziadka. Miałem trochę wyidealizowany obraz tego miasta. Trochę wyobrażałem sobie, że wygląda jak z baśni braci Grimm. Stolica zaginionego księstwa.
Paulina zanotowała w pamięci to określenie. Spodobało jej się.
Szkoda zatem, że pan przyjechał. To pewnie jak lądowanie tyłkiem na betonie.
Johan się roześmiał.
Nie jest tak źle. Wały Chrobrego na przykład są piękne.
No dobrze. Proszę mi powiedzieć, kim jest ten kierowca spod ziemi? I skąd pan o tym wie, bo umrę z ciekawości.
Paulina wypiła łyk kawy i pochyliła się nad stołem.
Johan popatrzył na nią. Nazywał się Barnim, powiedział.
Zaskoczona Paulina podniosła brwi.
Niemożliwe, że to przypadek. O sarkofagu i liście, a tym samym o domniemanym imieniu Barnim, wiedziała tylko ona i Fleming.
Opowiedział mi o nim mój dziadek, kontynuował Johan.
Paulina siedziała wpatrzona w Johana. W miarę jak opowiadał, historia ją wciągnęła. Bardzo malownicza opowieść, ale co może mieć wspólnego jakiś rycerz z żołdakiem z Werwolfu?
Pan naprawdę myśli, że w tej historii może kryć się ziarnko prawdy?
Spytała ostrożnie i spojrzała na niego z nutką sceptycyzmu.
W każdej historii kryje się ziarnko prawdy.
Dziadek opowiadał mi wiele innych opowieści i legend, ale o tym Barnimie wspomniał ponownie dużo później. Przed samą śmiercią powiedział mi, że kiedyś znajdą w Szczecinie w podziemiach Barnima. Jak przeczytałem o tym samochodzie z trupem kierowcy, to po prostu poczułem, że może jednak w opowieściach dziadka kryje się jakaś prawdziwa historia.
Paulina patrzyła na niego uważnie. Nagle pomyślała o czymś, co sprawiło, że poczuła chłód na plecach.
Czy przy tym człowieku nie znaleziono nic ciekawego? Jakichś dokumentów, zapisków, czegokolwiek?
Johan popatrzył na nią uważnie.
Paulinie przyszło na myśl, że jest jeszcze jedno wytłumaczenie. Skąd ten facet może znać imię kierowcy ciężarówki? I to bardzo proste. Kserokopię ukradli kilka godzin temu. Pewnie zdążyli już się z nią zapoznać.
Nagle poczuła, że przyjście na to spotkanie mogło być dużą nieostrożnością.
Czy jest jakaś szansa, żeby obejrzeć tę ciężarówkę?
Jak pani myśli?
Paulina uśmiechnęła się niepewnie i spojrzała na patrzącego na nią ze ściągniętymi brwiami Johana.
Raczej nie.
Igor miał jeszcze 10 minut, ale bał się, że pod urzędem miejskim będą o tej porze koszmarne problemy z parkowaniem i spędzi mnóstwo czasu, objeżdżając w kółko kilka przecznic, żeby znaleźć wolne miejsce. Korek przesunął się w końcu do przodu i samochód wjechał na plac. Skręcił w drugą przecznicę prosto w dawną Aleję Jedności Narodowej, a obecnie Aleję Jana Pawła II. Stąd było już widać prześwitujący między drzewami ogromny fronton gmachu magistratu. Oczywiście wszędzie stały już tabuny samochodów. Nie trudno było zgadnąć, że parking za urzędem, bardzo mały, wręcz mikroskopijny, jak na potrzeby interesantów gigantycznego urzędu, był kompletnie zapchany. Igor skręcił w prawo i objechał cały gmach wokół, rozglądając się wzdłuż ulicy i licząc na to, że ktoś będzie akurat wyjeżdżał. Przejechał pod sklepioną bramą przejazdową pod urzędem i wyjechał z powrotem na dziedziniec frontowy, akurat by zobaczyć, że zwalnia się właśnie jedno z pierwszych miejsc przy bocznej ulicy. Wcisnął pedał gazu i po chwili z uczuciem dużej ulgi zaparkował i wyłączył silnik. Wziął torbę z siedzenia pasażera i ruszył w kierunku głównego wejścia do budynku. Przechodził właśnie przez pasy, gdy na dziedziniec wjechała taksówka, z której wysiadła dziewczyna o znajomej sylwetce, ubrana w dżinsy i lekką białą marynarkę. Rozejrzała się wokół i nie zauważywszy Igora, skierowała się powoli na plac przed budynkiem. Trzymała na ramieniu czarną torbę, a w ręku dużą białą kopertę. Igor ruszył w jej kierunku i dochodził właśnie do fontanny, gdy nagle od strony bliźniaczej fontanny po drugiej stronie placu wybiegł młody mężczyzna z kapturem naciągniętym na głowę. Błyskawicznie podbiegł do Pauliny i zanim zdążyła się zorientować, co się dzieje, wyrwał jej z ręki białą kopertę i rzucił się sprintem w kierunku bramy przejazdowej na tyły budynku. Zdezorientowana Paulina zdołała się obrócić i krzyknąć za nim i w tym samym momencie zobaczyła Igora, którego na krótką chwilę zamurowało. Kompletnie oszołomiony patrzył na Paulinę i wtedy dotarło do niego, co zaszło. List. Rzucił na chodnik torbę i puścił się biegiem za chłopakiem w kapturze. Przebiegł przez bramę, o mało nie wpadając pod wjeżdżający w nią właśnie samochód i poganiany klaksonem pognał dalej, rozglądając się na boki. Za urzędem od centralnego parkingu odchodziły w dwie strony boczne ulice prowadzące w głąb gęstej zabudowy mieszkalnej złożonej ze starych przedwojennych willi oraz nowych, niskich bloków z wysokimi dachami. Zdezorientowany Igor rozejrzał się, gdy nagle z prawej strony w głębi bocznej ulicy zauważył uciekającego chłopaka w kapturze. Ruszył za nim biegiem, ale już w tym momencie zdał sobie sprawę, że tamten ma zbyt dużą przewagę. Dobiegł do zakrętu ulicy, zobaczył złodzieja znikającego za bocznym skrzydłem urzędu miejskiego i ruszył za nim. Przebiegło mu przez myśl,
że robi ponownie rundę wokół budynku, tylko teraz bez samochodu. Gdy wbiegał na ulicę prowadzącą wzdłuż frontu budynku, ujrzał tylko tył odjeżdżającej białej furgonetki. Równie dobrze chłopak mógł zniknąć pomiędzy blokami po drugiej stronie ulicy. Zatrzymał się i dysząc, głośno zaklął. Przechodząca obok starsza pani popatrzyła na niego z dezaprobatą. Skrzywił się. Odetchnął głęboko i szybkim krokiem poszedł w kierunku dziedzińca urzędu. Gdy wyszedł na plac przed budynkiem, zobaczył Paulinę, która stała z jego torbą na chodniku, tuż obok jego samochodu.
Leszek Herman. Sedinum. Wiadomość z podziemi. Czyta Piotr Grabowski. Książka do posłuchania, oczywiście tylko w Radiu Szczecin.